Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Panie Łukaszu, postać Hubala utrwalił w świadomości przynajmniej mojego pokolenia świetny film Bohdana Poręby z niezapomnianym Ryszardem Filipskim w znakomitej roli tytułowej. Film jest z 1972 roku, więc dla młodszego pokolenia naszych słuchaczy to już właściwie prahistoria. Przypomnę jeszcze, że Dobrzańskiego brutalnie zamordowali Niemcy i nawet zbezcześcili jego ciało. A ja teraz chciałbym pana zapytać, dlaczego my o Hubalu mówimy przy okazji agresji sowieckiej na Polskę?
O Hubalu, a raczej o majorze Henryku Dobrzańskim możemy mówić w kontekście tej rocznicy dzisiejszej, ponieważ we wrześniu 1939 roku major Dobrzański otrzymał przydział jako zastępca dowódcy 110 Pułku Ułanów, który wszedł do walki właśnie około połowy września. I w momencie, kiedy wkroczyli na nasze tereny Rosjanie, pułk stoczył kilka walk właśnie z Rosjanami. Mhm. I tam dochodziło do takich scen dosyć jakby dla tego pokolenia mało wyobrażalne, ale dochodziło do dywersji, o tym mało się mówi.
No właśnie, kim byli ci dywersanci na tych terenach? Co to były za tereny w ogóle, powiedzmy?
Trzeba pamiętać, że to jest teren Wołkowyska, czyli dzisiejsza Białoruś. To była ludność tak nie do końca zasymilowana, więc pułk, który tam znalazł się na tych terenach, mówimy tutaj około 17-18 wrzesień, został po prostu zaatakowany przez dywersantów. Dochodziło do ataków na Wojsko Polskie.
Ta ludność niezasymilowana, to co to za ludność była?
Głównie chodzi o Białorusinów i Żydów, którzy wystąpili właśnie przeciwko Wojsku Polskiemu, ponieważ oni jakby byli przeświadczeni o tym, że na tych terenach już nie ma Wojska Polskiego, więc dochodziło do ataków, które...
No ale dlaczego nie byli, że tak powiem, wierni Rzeczpospolitej, tylko czekali na Sowietów?
W wielu relacjach pojawia się taki obraz, że w momencie, kiedy Sowieci weszli na te tereny, to byli witani jak wybawiciele i nawet były stawiane im takie bramy powitalne, więc ta ludność witała ich jak swoich.
Czy my możemy powiedzieć, jak poważną grupą takiej agentury tutaj na tych terenach Rzeczypospolitej dysponował Stalin?
Akurat mnie jest ciężko o tym powiedzieć, natomiast to były dywersje grupy osób, które atakowały Wojsko Polskie, a nasze oddziały oczywiście nie pozostawały im dłużne, bo takie dywersje były wtedy tłumione i w dwóch miejscowościach, o których piszę właśnie w książce, czyli Ostryń i Jeziory, doszło do stłumienia tych dywersji i podpalenia tych dwóch miejscowości. Tam jest sugestia, że tłumieniem tej dywersji mógł też dowodzić major Dobrzański, który szedł na czele pułku 110 Pułku Ułan.
Jak wyglądały te walki? Mógłby pan opisać?
Powiem szczerze, że te relacje, które posiadamy na ten temat, są w miarę lakoniczne i dosyć szczątkowe, natomiast tam żołnierze mówią o tym, że padały strzały wobec Wojska Polskiego, byli też zabici ranni, i automatycznie były wysyłane oddziały, które tą dywersję tłumiły.
Fatalna sytuacja była w Grodnie, prawda?
Tak, tam była sytuacja fatalna, natomiast oddział 110 Pułk do Grodna nie dotarł. On operował w okolicach Wołkowyska, natomiast w momencie, kiedy dostali rozkaz przejścia na teren Litwy, to dowódca, podpułkownik Jerzy Dąbrowski, słynny zagończyk z lat 18-20, podjął decyzję, że pułk nie wykona rozkazu i skierował się na teren Puszczy Augustowskiej.
Powiedzmy, że te walki z Sowietami były jednak chyba takim epizodem, prawda? Bo my nie walczyliśmy z Sowietami tak jak z Niemcami. Dlaczego?
Ten pułk 110, o którym cały czas mówimy, znalazł się na terenie, gdzie właśnie operowały wojska sowieckie i tak naprawdę nie walczyliśmy, natomiast ta walka wynikała z tego, że to Rosjanie nas atakowali i pułk stracił najpierw pluton kolarza, a później cały szwadron i w tym momencie podpułkownik Dąbrowski pod koniec września podjął decyzję o rozwiązaniu 110 pułku.
Major Dobrzański walczył, tak jak już mówiłem, do kwietnia 1940 roku. Został brutalnie zamordowany przez Niemców. Czy jego można nazwać żołnierzem niezłomnym?
Na pewno żołnierzem, który dotrzymał swojej przysięgi i nie zdjął munduru i po prostu walczył do końca. Natomiast tak naprawdę w kontekście Hubala mówimy o walce, ale też nie należy zapominać o tym, że Dobrzański od samego początku tworzył też konspirację. Mówię tu o okręgu bojowym Kielce. Od tego zaczął tak naprawdę i na tym skupiała się jego uwaga początkowo. Natomiast oddział, którym dowodził, miał potem, mówię tu o wiośnie, miał potem tworzyć kadrę dowódczą dla dużej jednostki, o której myślał Dobrzański.
Mówimy o majorze Dobrzańskim w takim podniosłym tonie i słusznie oczywiście, ale w pana książce są takie przedziwne o nim anegdoty. Jeśli dobrze pamiętam, to w dzieciństwie na koniu chciał przeskoczyć krowę.
Tak, nie tylko chciał, ale skakał przez krowy, bo od lat młodzieńczych jego pasją były właśnie konie i spędzając wakacje na wsi jeździł konno i była taka sytuacja, że jako przeszkody właśnie wybrał sobie, ruchome przeszkody wybrał sobie krowy i w trakcie takich skoków spadł z konia i został przewieziony do szpitala ze wstrząśnieniem mózgu, ale to w ogóle go nie zraziło do koni, bo przecież później...
Miał ogromne sukcesy sportowe, prawda?
Tak, jako zawodnik kadry polskiej można powiedzieć o takim dużym sukcesie naszej kadry w Nicei, kiedy po raz pierwszy w historii dziedzictwa polskiego zdobyliśmy Puchar Narodów. To był ogromny sukces naszej kadry. Ale też później w Londynie Dobrzański otrzymał złotą papierośnicę od księcia Walii za dwukrotny, bezbłędny przejazd. Więc tych sukcesów było więcej. On cały czas startował i w kraju, i za granicą. No a w 28 roku też został powołany do kadry olimpijskiej. Pojechał na olimpiadę do Amsterdamu.
Warto pamiętać, jaką elitę wymordowali nasi zaborcy. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Przede mną książka, jak mówię, historyka Łukasza Ksyty. Warto po nią sięgnąć. Major Hubal. Historia prawdziwa.
Tu Radio RMF 24.